A teraz Radio RMF 24. Spojrzymy na kryzys w Polsce. Chodzi oczywiście o Polskę 2050. Z perspektywy opozycji. Z nami jest już poseł PiS Michał Wójcik, były wiceszef resortu sprawiedliwości. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Miło pana słyszeć. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry jeszcze raz. Koniec Polski, to oczywiście nie jest nazwisko, tylko koniec Polski 2050 albo 2050, jak mówią niektórzy. To jest dla PiS szansa na rozbicie rządu Donalda Tuska, czy też to ugrupowanie, chociaż już teraz w dwóch częściach, a w zasadzie nawet trochę więcej, bo tam się pojawiło też kilku posłów niezależnych, jest tak silne i tak niezachwiane w poparciu dla Donalda Tuska, że no nigdy nie upadnie.
Wiele miesięcy temu mówiłem o tym, że mało prawdopodobne jest to, bardzo mało prawdopodobne, że jakaś część posłów, którzy są w ugrupowaniu Polska 2050, będzie chciało wyjść z koalicji. Wydaje mi się, że to jest raczej mrzonka. To są ludzie, którzy są przyspawani do władzy. Wiedzą, że ta władza się kończy, dzisiaj próbują szukać jakiejś swojej nowej szansy. Ja bym tutaj w tej całej sytuacji nie upatrywał tego, że może się złamać koalicja. Raczej nie, po prostu zwrócić uwagę, że Donald Tusk dosyć spokojnie podszedł do tej sytuacji. Paradoksalnie to dla niego to jest dobra sytuacja.
No to jest dobra sytuacja, ale też nie tak bardzo dobra, jak mogłaby być, dlatego że teraz są dwa byty, z którymi trzeba rozmawiać i może się okazać, że za jakiś czas będzie miał trudniej, a nie łatwiej, no bo będzie więcej ugrupowań, które będą chciały mieć więcej swoich przedstawicieli, a być może także będą stawiać ostrzejsze jakieś postulaty, żeby się utrzymać w następnej kadencji.
To jest prawda z drugiej strony, że ciężej jest rozmawiać z większą liczbą podmiotów. Natomiast proszę pamiętać, że na stole leżała między innymi kwestia kandydatury pani Pełczyńskiej na urząd wicepremiera. No dzisiaj chyba ta sprawa się automatycznie rozwiązała.
A panie pośle, a może dwie wicepremierki, Paulina Henik-Kloska i Katarzyna Pełczyńska?
Bo nawet 10 sobie przyjąć kandydatur na stanowisko wicepremiera to nie zmieni jakości rządu, dlatego że po prostu to jest rząd, który za 19 miesięcy przestanie istnieć.
To wiem, co pan stwierdzi nawet rządu, ale czy uważa pan, że to jest możliwe? Albo na przykład dwie wicemarszałkinie, no Szymon Hołownia.
Właśnie tutaj dochodzimy do czegoś, co nie zwraca się uwagi w mediach na ten fakt. Otóż co oznacza w praktyce stworzenie klubu parlamentarnego? No, otwiera drogę po pierwsze do funkcji wicemarszałka, to jest raz. Dwa, zwłaszcza, że proszę pamiętać, że my nie mamy wicemarszałka od początku kadencji, ponieważ demokraci właśnie tak znakomicie to rozegrali, że mówię o tej władzy, że w sposób demokratyczny największe ugrupowanie zostało pozbawione funkcji wicemarszałka. Po drugie, jeżeli zostaje ktoś klubem, to dostaje samochody, pomieszczenia, już pewnie dzisiaj im przydzielono kierowców. Wie pan, oni to lubią bardzo. Do tego czas antenowy w mediach publicznych, panie redaktorze, czy chcemy, czy nie chcemy, to oni będą mieli dodatkowy. I dodatkowy czas w debatach parlamentarnych. To jest dla nich nie takie złe, muszę powiedzieć.
No może nie jest takie złe, ale pytanie, to jednak jest pytanie. No będzie dwóch wicemarszałków. Pytanie, czy Szymon Hołownia powinien dalej być wicemarszałkiem, skoro nie jest już liderem żadnej partii, ani żadnego klubu parlamentarnego. No, mamy dwie liderki bardzo dynamiczne, no one są wprawdzie ministrami, więc to pewnie nie będzie to specjalnie, niespecjalnie chętnie będą przychodzić. Ale to są wszystko pytania, które się pojawią w tej nowej układance. My trochę teraz żartujemy oczywiście, bo to no, po tym długim serialu doszło w końcu do jakiegoś zwieńczenia akcji, ale to wbrew pozorom otwiera kolejne pytania o wiceministrów. No bo przecież każda partia powinna mieć swoich, o rozmaite inne apanaże. No to jest realna kuchnia, przecież pan też rządził. To jest realna kuchnia władzy.
Nawet 8 lat. No, oczywiście, że będzie szarpanie się wewnętrzne, to nie macie nie wątpliwości, ale mówię jeszcze raz, panie redaktorze, to nie moja bajka, to jest ich problem, nie nasz.
Nikt do PiS-u się nie wybiera, rozumiem, z tych posłów, którzy na przykład teraz są niezależni.
Proszę?
nikt się do PiSu nie wybiera, nikt z wami nie rozmawia z tych posłów.
Tylko nie wiem, ale ja wątpię, szczerze mówiąc. To są ludzie, którzy w sensie takim politycznym nie wróżą im przyszłości. Z bardzo prostego powodu oni mieli taką szansę, bo byli tą trzecią drogą. Dwa lata temu ludzie się dali nabrać na to. Powiedzieli, że to jest nowa jakość w polityce. Stworzyli trzecią drogę. Po dwóch latach widać, na czym polegają eksperymenty w polityce. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, to po dwóch latach kończy to ugrupowanie tak, jak kończy. Jak w soczewce widać po prostu, jak się może ugrupowanie rozbić, rozwalić. To jest 31 osób, to jest potężna siła w parlamencie. No i się podzielili, to jest raz. Dwa, nikt już nie mówi o perspektywie 2,50, tylko raczej o perspektywie 18 miesięcy i co dalej z nimi, bo oni teraz pazurami będą się trzymali władzy, żeby wejść na jakieś listy. Być może właśnie to jest w tej chwili operacja, która... wie pan, ma znowu oszukać Polaków, żeby stworzyć jakieś mityczne centrum, oni się zresztą chyba tak nazwali, centrum, że oni będą teraz w tym centrum właśnie i to jest ta jakaś właściwa trzecia droga. To są ludzie, ja z nimi współpracowałem przez dwa lata, z którymi nie da się współpracować. Bez doświadczenia, ludzie, którzy niczego nie wnoszą wartościowego do życia publicznego i uważam, że no, patrzę na to też tak, to jest godne pożałowania. Ja tylko apeluję do wyborców, żeby nie dali się kolejny raz nabrać za 18 miesięcy, bo nie mam wątpliwości, że wtedy będą wybory, a nie teraz.
Panie pośle, to jeszcze pytanie. Pana zdaniem możliwe są wcześniejsze wybory, czy raczej karpie, jak sam pan powiedział, 18 miesięcy, no, kolejne wybory za dwa lata już nawet, no, trochę krócej. No, trudno sobie wyobrazić, żeby ludzie, którzy mogą nie wejść na żadne listy, nawet jeśli wejdą, to nie wejść do parlamentu, zagłosowali za przyspieszeniem. No, karpie nie głosują za szybszą Wigilią.
Tylko raz się chyba coś takiego zdarzyło wiele lat temu. No
to, tak, i to ale... była wasza partia, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, ale myślę, że teraz nie ma możliwości takiego scenariusza. Ci ludzie będą w coraz większych nerwach, bo taka jest prawda, więc tam będą naprawdę wewnętrznie, mogę sobie wyobrazić, jakie będą teraz tarcia. Największe pomiędzy tymi dwoma klubami, tak paradoksalnie, bo to będą wyciągali brudy na siebie różnego rodzaju, to nie macie nie wątpliwości. Będą turbulencje różne, będą szantażowali, ostatecznie będą się godzili, no, za 18 miesięcy duża część tych ludzi już po prostu się w kolejnej kadencji parlamentarnej nie znajdzie i bardzo dobrze, bo nic wartościowego nie wnieśli do polskiej polityki.
To ja teraz zmienimy na chwilę temat. W środę, jak pan oczywiście wie, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej i wydał europejski nakaz aresztowania wobec posła PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Są panu jakieś obawy z tym związane?
To znaczy to, że został wydany nowy europejski nakaz aresztowania, nie ma żadnego znaczenia, bo on ma polityczny azyl na Węgrzech. Natomiast mogę powiedzieć, że do wydania tego orzeczenia nie powinno dojść i trzeba będzie sprawdzić w przyszłości, czy to nie jest wynikiem działań, które są sprzeczne z prawem. Raczej idę w kierunku tezy, że absolutnie może to być naruszenie przepisów prawa, z którego będą wyciągnięte konsekwencje. A dlaczego? Dlatego, że europejski nakaz aresztowania ma specyficzną procedurę. Jeżeli odmówiono, czyli uchylono europejski nakaz aresztowania, to nowy wniosek, nie można składać, bo się chce nowy wniosek, bo się sędzia nie pasuje i tak dalej, muszą być nowe okoliczności, sprawa była już prawomocna, nie res judicata w takim znaczeniu prawnoformalnym, tylko prawomocna. Od tego przysługiwał jeden środek odwoławczy, czyli kasacja do Sądu Najwyższego. Nie zdecydowali się na to, złożyli nowy wniosek, wiedząc, że nie wolno czegoś takiego robić. A pani sędzia orzekła. Rozumiem, że miała pełną świadomość tego, że to jest sprzeczne z przepisami prawa, ale to dopiero przyszłość pokaże, kto się myli, czy pani sędzia, czy my.
No, ale to musicie wygrać wybory najpierw, a na razie to sondaże dla PiSu są na tym etapie nieszczególnie łaskawe. One zresztą, dodajmy, dla nikogo nie są szczególnie łaskawe, bo takiego oczywistego rządu to przy tych wynikach nikt nie może stworzyć.
No, sytuacja na scenie politycznej jest taka, jak każdy obserwuje. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o nas, to te sondaże są różne. Nie można powiedzieć, że są złe, bo ostatni sondaż, który widziałem chyba wczoraj czy dwa dni temu, sondaż, który dawał nam blisko 30%.
Ale były też takie, które dają wam 22%, to jest dużo mniej.
Ale są sondaże, które dają nam 28%, także ja bym ze spokojem podchodził do tego, panie redaktorze, mówię to z mojej perspektywy. Wydaje mi się, że jednak za 18 miesięcy to prawica będzie rządziła, a nie ci, którzy dzisiaj są przy władzy.
Jeszcze tylko pytanie, czy nie ma pan wrażenia, że wyjazd Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego na Węgry, uzyskanie azylu, akurat, ja rozumiem, że to są pana dawni partyjni koledzy, obecni również, ale jeszcze z suwerennej Polski i dobrze znajomi, ale to nie służy szczególnie PiS-owi. To znaczy, wbrew pozorom, Polacy raczej negatywnie oceniają ten wyjazd.
No jeżeli postawiono by w takim sondażu, bo rozumiem, że nawiązuje pan do sondaży, czy Zbigniew Ziobro może liczyć na uczciwy proces w Polsce, to miażdżąca większość by odpowiedziała na to pytanie, że nie. I myślę, że gdyby RMF FM zdecydował się na to, żeby taki sondaż zrobić, to by się potwierdziły moje słowa. Natomiast jestem przekonany w 100%, że gdyby Zbigniew Ziobro był tutaj w Polsce, byłby aresztowany, byłby osadzony, byłby prawdopodobnie zakuty w kajdany, zespolone, ubrany w ten taki uniform pomarańczowy, a Tusk by chodził po mediach i pokazywał, jak to właśnie rozlicza Prawo i Sprawiedliwość. W żadnym razie, znakomicie to, co zrobił Zbigniew Ziobro, popieram to w pełni, uważam, że to była dobra decyzja, natomiast ta władza przegrywa i przegra ostatecznie, mówię to jeszcze raz, nawiązując do wyborów, które się zbliżają.
Jeszcze chwilę zostało. Bardzo dziękuję. Michał Wójcik, był wiceszef resortu sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego.